Ewangelię Jana, 14 rozdział, wersety od 15 do 26. Jeśli mnie kochacie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja natomiast będę prosił Ojca, a On da wam innego opiekuna, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Wy go znacie, gdyż pozostaje przy was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat mnie już oglądać nie będzie, lecz wy mnie oglądać będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. W tym dniu wy sami poznacie, że ja jestem w moim Ojcu, wy zaś we mnie, a ja w was. Kto ma moje przykazania i zachowuje je, jest tym, który mnie kocha. Ten zaś, który mnie kocha, będzie kochany przez mojego Ojca i ja będę go kochał i objawię mu samego siebie. Wtedy Judasz, lecz nie Iskariot, powiedział do niego: Panie, co się stało, że zamierzasz objawić samego siebie nam, a nie światu? Jezus odpowiedział mu: Jeśli ktoś mnie kocha, będzie zachowywał moje słowo i mój Ojciec będzie go kochał i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy, urządzimy mieszkanie. Kto mnie nie kocha, nie zachowuje moich słów, a słowo, którego słuchacie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. To już wam powiedziałem, przebywając z wami. Opiekun zaś, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. To jest Boże Słowo. Więc mówimy, czy kontynuujemy temat uświęcenia w praktyce. Jest to bardzo ważny temat, praktyczny temat, ponieważ Pismo Święte bardzo jasno naucza, że bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. To znaczy, że bez uświęcenia człowiek nie może zostać zbawiony, czy też zbawienie wiąże się z uświęceniem, ale to też pokazuje nam, że uświęcenie jest procesem należącym do zbawienia. Potrzebujemy tego uświęcenia w naszym życiu. I naszym uświęceniem jest Pan Jezus Chrystus. Przez krzyż, przez dzieło krzyża dokonał uświęcenia tych, którzy w Niego wierzą, którzy są Jego uczniami. I mówimy o tym od jakiegoś czasu i też powtarzam raz za razem, że to Duch Święty jest odpowiedzialny za uświęcenie. Jest On duchem uświęcenia, jest tym, który uświęca wierzących. I tydzień temu mówiłem o tym, że Duch Święty został dany każdemu wierzącemu w Pana Jezusa Chrystusa. Każdy, kto należy do Boga, otrzymał Ducha Świętego. I dzisiaj chciałbym rozwinąć pytanie, jakie się w związku z tym pojawia. Jak Duch Święty nas uświęca? W jaki sposób Duch Święty działa w uświęcaniu nas? Być może nie jest to jakieś, jak to powiedzieć, oczywiste pytanie, czy pytanie, które sobie zbyt często zadajemy, ale jeśli Duch Święty jest odpowiedzialny za nasze uświęcenie, to jest to pytanie, które musimy sobie zadać, żeby wiedzieć, jak Duch Święty nas uświęca, żeby rozumieć, co Duch Święty robi, jak Duch Święty funkcjonuje. Jest taki filmik, w internecie są różne filmiki, tak, ale jeden szczególnie mi zapadł gdzieś tam w pamięć. Nie wiem, czy był wyreżyserowany, czy nie, ale pokazuje młodego chłopaka, któremu dano młot pneumatyczny, taki elektryczny, do tego, żeby zdemontował mur. Chłopak pierwszy raz widział na oczy takie urządzenie. Wcześniej działał z młotkiem i z dłutem, więc... Niedużo myśląc, wziął ten młot pneumatyczny i tam zaczął uderzać w ten mur i po kilku godzinach skończył pracę i przyszli ci, którzy zleceniodawcy i pokazali mu: słuchaj, co ty robiłeś? Trzeba podłączyć do prądu to urządzenie i przystawić i to już będzie działało. Nie trzeba tracić tyle czasu na to, prawda? On tego nie wiedział, tego nie znał. To było coś dla niego nowego, więc źle to wykorzystywał. I to jest, można powiedzieć, taki obraz tego, że jeżeli my będziemy wiedzieć, jak Duch Święty działa, w naszym uświęceniu, to będziemy mogli poddawać się Duchowi w taki świadomy, lepszy sposób, może niż dotychczas. albo będziemy po prostu upewnieni, że to, co robimy do tej pory, to ma sens, tak trzeba funkcjonować, jeśli chodzi o uświęcenie. Więc jest to bardzo, wydaje mi się, pomocne. Więc pierwsza rzecz, o której chciałem zacząć, to jest to, że Duch uświęca, czyli chciałem powiedzieć o uświęcającym działaniu Ducha Świętego. Więc musimy wrócić do Starego Testamentu, ponieważ tam dowiadujemy się, jaki Bóg ma cel w tym, żeby dać Ducha Świętego wierzącym w Pana Jezusa Chrystusa. I w Księdze Ezechiela, w 36 rozdziale, kolejny raz czytam te fragmenty mówiące o nowym przymierzu, jakie Bóg zamierzał zawrzeć z Bożym ludem, a które ma swoje wypełnienie w Panu Jezusie Chrystusie. I tam w wersecie 27 jest napisane: mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich ustaw i moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Więc jaki Bóg ma cel w daniu Ducha Świętego? No, Duch Święty ma sprawić, z tego fragmentu wynika, że ci, którzy go otrzymają, będą posłuszni Bogu. A dlaczego posłuszeństwo Bogu jest takie ważne? Tak, my wiemy podświadomie, że jest to ważne, ale dlaczego? Więc jakby inny fragment nam pokazuje ze Starego Testamentu, pokazuje, dlaczego jest to ważne, jeśli chodzi o Boży lud. W trzeciej Księdze Mojżeszowej, w Księdze Kapłańskiej, ale też w Księdze, można powiedzieć, Świętości, księdze, która pokazuje świętość Boga, jest napisane w 20 rozdziale: uświęcajcie się i bądźcie święci, gdyż ja, Adonaj, jestem waszym Bogiem. Przestrzegajcie moich ustaw i wypełniajcie je. Ja, Adonaj, jestem tym, który was uświęca. Więc ten fragment pokazuje nam, że posłuszeństwo Bogu jest powiązane ze świętością, z uświęceniem, czy też uświęcenie, bycie świętymi, zobowiązuje do przestrzegania Bożych ustaw, do wypełniania Bożych przykazań. Nie można być świętym, nie można być oddzielonym od grzechu i oddanym Bogu bez przestrzegania Jego przykazań. Dlatego Bóg, dając Ducha Świętego, sprawia, że wierzący będą posłuszni Bogu, będą się uświęcać, też zostaną uświęceni. Więc działanie Ducha Świętego jest tu kluczowe. Bez Ducha Świętego uświęcenie nie jest możliwe. Z powodu słabości ciała potrzebujemy pomocy, potrzebujemy Ducha Świętego. To Duch Święty uzdalnia wierzących do posłuszeństwa Bogu, a przez to do uświęcenia, do chodzenia w świętości. Dlatego też Duch Święty jest duchem uświęcenia, ale to też uczy nas, że każde działanie Ducha Świętego, jakie mamy pokazane w Piśmie Świętym, będzie w jakiś sposób powiązane z uświęceniem. Każde działanie Ducha Świętego będzie w swojej naturze uświęcające. Pismo Święte pokazuje nam właśnie te różne rodzaje tego działania i możemy widzieć, jakie są rezultaty, skutki, owoce tego działania. Więc generalnie pierwsza rzecz, Duch Święty jest duchem uświęcenia. Druga kwestia, Duch Święty prowadzi grzeszników do wiary w Chrystusa. Jezus powiedział odnośnie Ducha Świętego, tak, jest to napisane w Ewangelii Jana w 16 rozdziale: lecz ja mówię wam prawdę, korzystnie jest dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, opiekun do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was, a on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. O grzechu, ponieważ nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie zobaczycie, a o sądzie, gdyż władca tego świata został osądzony. Więc Jezus, Pan Jezus mówi, że Duch Święty przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Kogo i o czym przekona Duch Święty? Przekona świat. Ale kim jest świat? Świat to ludzie, którzy z powodu grzechu są buntownikami wobec Boga. Świat to ci, którzy chodzą w ciemności, którzy są niewolnikami grzechu. A o czym przekona ich Duch Święty? O grzechu, o sprawiedliwości i sądzie. Inaczej mówiąc, Duch Święty przekona ich do Chrystusa. Przekona ich do Ewangelii, do dobrej nowiny o Panu Jezusie Chrystusie, ponieważ dobra nowina o czym mówi? O grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. A dlaczego Duch Święty prowadzi grzeszników do Chrystusa? Ponieważ tylko Chrystus może im pomóc. Tylko Chrystus może ich zbawić. Tylko Chrystus może ich uświęcić. Jezus powiedział o skutkach, jakie niesie wiara w Niego w taki sposób. Przez usta apostoła Pawła w Dziejach Apostolskich 26 czytamy, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światła i od władzy szatana do Boga, aby otrzymali oni odpuszczenie grzechów oraz dział wśród uświęconych przez wiarę we mnie. Więc Duch Święty prowadzi grzeszników do Chrystusa, do wiary w Niego, ponieważ Chrystus zapewnia uświęcenie, zapewnia dział wśród uświęconych przez wiarę w Niego. Oczywiście tam te wszystkie inne rzeczy wymienione też są, też Chrystus daje, ale generalnie jeśli myślimy o świętości, to Chrystus, tylko Chrystus ją daje, zapewnia. Więc Duch Święty prowadzi grzeszników do Chrystusa i już tutaj widać, że jest to działanie uświęcające, mające uświęcenie na celu. Trzecia rzecz, Duch Święty prowadzi wierzących do posłuszeństwa Chrystusowi. Więc zobaczyliśmy, że Chrystus zapewnia dział wśród uświęconych. A skąd Jezus ma takie możliwości? Odpowiedzi udziela nam ewangelista Łukasz. Anioł przyszedł do Marii, zwiastował jej narodzenie Mesjasza. Jest napisane w odpowiedzi, anioł powiedział do niej, Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię, dlatego też święte, które się urodzi, będzie nazwane Synem Boga. Inne tłumaczenie mówi, święte dziecko, które się urodzi, będzie nazwane Synem Boga. Więc Jezus jest tym świętym dzieckiem. Jezus jest Bożym Synem. To znaczy, że Jezus Chrystus jest święty. Jezus swoim charakterem odzwierciedla charakter swojego Ojca. Jaki Ojciec, taki Syn. Tak, niedaleko pada jabłko od jabłoni. Oczywiście my nie mówimy tutaj o tym, że Jezus jest takim synem, jak my mamy dzieci. I tak, Jezus jest drugą, czy też jest osobą, jest Bogiem w pełni, jest osobą Trójcy Świętej, ale jest też i synem. W sensie ma pewną rolę do odegrania w Trójcy Świętej. I jest on po prostu święty, dlatego Jezus mógł powiedzieć swoim uczniom tak. Jezus odpowiedział mu, tyle czasu jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Filip mówi, pokaż nam Ojca. Jezus odpowiada, tyle czasu jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. Jak możesz mówić, ukaż nam Ojca? Więc tak jak Ojciec jest święty, tak święty jest Syn. A to znaczy, że posłuszeństwo Synowi będzie posłuszeństwem Ojcu, który Syna posłał. Więc posłuszeństwo Synowi jest powiązane z uświęceniem. To jak widzieliśmy w pierwszym punkcie, Duch Święty został dany po to, żeby Boży lud mógł być posłuszny Bogu. Dlatego Duch Święty będzie prowadził wierzących do posłuszeństwa Synowi, czyli Jezusowi Chrystusowi, ponieważ to jest sposób na ich uświęcenie. Jezus powiedział tak, opiekun zaś, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Czyli co Jezus powiedział. I jeszcze w 16 rozdziale Ewangelii Jana, mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie jesteście w stanie tego znieść. Jednak gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz o czym usłyszy, powie i oznajmi wam to, co ma nadejść. On mnie uwielbi, gdyż z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam oznajmi. Więc naśladowanie Jezusa, pójście za Jezusem, za Jego przykazaniami, za Jego sposobem życia, za Jego nauką jest wyrazem posłuszeństwa Jezusowi i do tego właśnie prowadzi Duch Święty każdego wierzącego bez wyjątku. Duch Święty uczy Chrystusa. Jego przedmiotem można być na tym uniwersytecie chrześcijaństwa. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, to jesteś na tym uniwersytecie, to jego przedmiotem jest Duch, jest Jezus Chrystus. Tego uczy Duch Święty, Jezusa Chrystusa. Robi wszystko, żeby Chrystus był uwielbiony. Więc Duch Święty prowadzi wierzących uczniów do posłuszeństwa Chrystusowi, ponieważ w tym jest ich uświęcenie. Kolejna rzecz, czwarty punkt. Duch Święty pomaga uśmiercać grzech. Grzech jest nieposłuszeństwem Bożemu prawu. Tak można zdefiniować grzech. Grzech jest złamaniem Bożego przykazania, a uświęcenie jest wynikiem posłuszeństwa Bożemu przykazaniu. Dlatego posłuszeństwo Chrystusowi prowadzi do czego? No do odwrócenia się od grzechu. Nie można służyć dwóm panom, uczy nas Biblia. Więc jeśli służymy Chrystusowi, to nie możemy służyć grzechowi. Jeżeli służymy Chrystusowi, to musimy uciekać od grzechu. Apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian: tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, przyjdzie wam umrzeć. Jeśli jednak duchem sprawy ciała uśmiercacie, będziecie żyli. Więc uciekanie od grzechu wiąże się z uśmiercaniem spraw ciała, czyli wiąże się z umartwianiem grzechu w naszym życiu. Jest to dzieło, które jest odpowiedzialnością wierzących. To my mamy to uśmiercać. Ale jest to możliwe tylko i wyłącznie w mocy Ducha Świętego. W tym dziele potrzebujemy współdziałania z Duchem Świętym. To dzieło wymaga naszego poddania się Duchowi Świętemu. Sprawy ciała są uśmiercane duchem, tak mówi apostoł Paweł. W jaki sposób to się odbywa? Mówi nam o tym list do Galacjan w 5 rozdziale. Widoczne zaś są uczynki ciała, a mianowicie nierząd, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźnie, spór, zazdrość, wybuchy gniewu, przejawy samolubstwa, poróżnienia, odstępstwa, zawiści, zabójstwa, pijaństwa, hulanki i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już zapowiedziałem, że ci, którzy takich rzeczy się dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciw takim nie ma prawa. Więc Duch Święty swoim działaniem prowadzi do funkcjonowania, prowadzi wierzących, uczniów Chrystusa do takiego funkcjonowania, do takiego życia, które jest nacechowane określonymi cnotami, czyli wysokimi wartościami moralnymi, czyli takimi dodatnimi, pozytywnymi cechami moralnymi. To jest jego owoc. Te cnoty znajdują swoje źródło gdzie? W Chrystusie, w Ewangelii. A Duch Święty je wzmacnia w nas, kiedy wzrastamy w Chrystusa. Kiedy wzrastamy w Chrystusa, kiedy jest więcej Jego w nas, to też jest więcej tego owocu w nas. I w ten sposób to poddanie Chrystusowi będzie dla nas ważniejsze i cenniejsze niż jakikolwiek grzech w naszym życiu. Dlatego będziemy robić to, co jest miłe Panu. Będziemy dążyć do tego, aby podobać się Bogu i w ten sposób to, co cielesne w nas, będzie uśmiercone. Więc wielu z nas często myśli, że grzech to, jeżeli jest grzech w naszym życiu, to musimy się szarpać z tym grzechem i się zmagamy w jakimś stopniu. Ale odpowiedzią na ten grzech nie jest takie spięcie się, nadęcie się, prawda, ale po prostu więcej Chrystusa. Więcej Chrystusa. Owoc Ducha Świętego właśnie po to jest, żeby te cechy, te cnoty, one, żeby nas motywowały do tego, żeby umartwiać, rezygnować z tego, co grzeszne, a służyć Chrystusowi w tym, do czego On nas powołuje. Kolejna rzecz. Duch Święty daje dary, które służą uświęceniu wierzących. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale napisał tak: każdemu zaś dla wspólnej korzyści udzielany jest przejaw ducha i jest to mowa o darach Ducha Świętego, o darach łaski. A jaką i czyją korzyść ma apostoł Paweł na myśli? I kontekst nam mówi, że jest to korzyść całego ciała Pana Jezusa Chrystusa, całego zboru, kościoła lokalnego. Chrystus jest jego głową, a wierzący są członkami, jeśli tylko oczywiście należą do zboru. Co jest tą korzyścią? Znowu kontekst jest tu kluczowy. Korzyścią jest zbudowanie uczniów oraz zachęta dla nich. Ale trzeba dodać, że dary są po to, aby wierzący poprzez służbę mogli wzrastać w Chrystusa, umacniać się w Chrystusie, stawać się duchowo dojrzałymi wierzącymi. W liście do Efezjan apostoł Paweł mówi o tym, że Chrystus ustanowił w Kościele pewne służby, które my określamy jako służby słowa. Między innymi pastorów i nauczycieli. I jest to służba, która zajmuje się nauczaniem wszystkiego, co Jezus przykazał, przynajmniej w intencji. Tak? W praktyce może to różnie wyglądać, ale intencja jest taka, że te osoby są powołane do tego, żeby nauczać tego, co Jezus przykazał. Więc Duch Święty, i to Chrystus ustanowił te osoby, a Duch Święty daje odpowiednie dary takim osobom, aby tę służbę mogły wykonywać. Więc Duch Święty udziela darów łaski tak, jak chce. A innym z kolei Duch Święty daje inne dary łaski, aby mogły te osoby służyć w inny sposób i w ten sposób budować ciało Chrystusa. Tak czy owak, celem tego wszystkiego jest właśnie co? Po co są te dary? Po co to wszystko? Po co ta cała służba? No, apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi nam, że celem jest nie zapewnienie rozrywki, nie zapewnienie jakiejś różnorodności, ale celem jest to, żeby cały zbór, cały Kościół wzrastał w Chrystusa, żeby dochodził do tej męskiej dojrzałości w Chrystusie, żeby była to duchowa dojrzałość w Chrystusie. I oczywiście to jest powiązane z uświęceniem. To prowadzi, to musi prowadzić do uświęcenia. Jeśli wzrastasz w świętego, to stajesz się coraz bardziej grzeszny, tak? Nie. Jeśli wzrastasz w świętego, stajesz się coraz bardziej święty. Przeczytajmy ten fragment. On sam też ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby wyposażyć świętych do dzieła posługi, do budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, do miary dorosłości pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi wokoło przez każdy wiatr nauki w ludzkim oszustwie, w podstępie błędnych metod, ale we wszystkim jako prawdomówni w miłości, rośli w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i wiązane przez każde wzmacniające je ścięgno, zgodnie z działaniem w mierze właściwej dla każdej części, przyczynia się do wzrostu ciała, do wzrostu ciała dla własnego zbudowania w miłości. Więc wzrastanie w Chrystusa, to po prostu wzrastanie w uświęceniu, w Jego świętości. I to jest uświęcenie, najprościej mówiąc. I dary Ducha Świętego służą temu celowi. Nie dla naszej rozrywki, ale po to, żebyśmy mogli służyć sobie nawzajem, po to, żebyśmy mogli wzrastać coraz bardziej w Chrystusa i upodabniać się coraz bardziej do Niego. Więc Duch Święty został posłany przez Ojca i Syna, został dany wszystkim wierzącym w Pana Jezusa Chrystusa i Jego działanie jest działaniem uświęcającym. Duch Święty działa na różne sposoby, ale w tym różnorodnym działaniu Ducha Świętego jest jeden wspólny cel – uświęcenie wierzących. I nie ma większego uwielbienia dla Chrystusa, dla Boga, jak uczynienie wierzących podobnych do Chrystusa, do Niego, w Jego świętości. A to sprowadza się do posłuszeństwa Ojcu, do przestrzegania Jego przykazań, przykazań Chrystusa. Więc uświęcenie to wzrastanie w Tego, który jest święty. A tym jest Boży Syn, Jezus Chrystus. A to oznacza, że to, czego potrzebujemy jako wierzący w Pana Jezusa Chrystusa, to więcej Chrystusa. To więcej Chrystusa. Był taki pastor w XIX wieku, na początku XIX wieku, Robert Murray McChain, szkocki pastor, zmarł w wieku 30 lat. Dosyć wcześnie. Ale został zapamiętany z wielu różnych powodów. Z powodu swojej służby, z powodu swojego oddania Chrystusowi. I on powiedział taką rzecz. Największą potrzebą moich ludzi jest moja osobista świętość. Dlaczego tak powiedział? Ponieważ rozumiał, że osobista świętość jest podobieństwem do Chrystusa. I ostatecznie to, czego wszyscy potrzebujemy jako wierzący, to świętość, czyli Chrystusa. Jego musi być coraz więcej, a nas coraz mniej. I on jako pastor zboru musiał Chrystusa odzwierciedlać, chciał odzwierciedlać. Dlatego mówi, że jego największą potrzebą jest jego osobiste uświęcenie. Nie tylko jego, ale jego ludu, czy jego ludzi, dla którym służył. Dlatego jeśli jesteśmy uczniami Chrystusa i zależy nam na uświęceniu, to naszym wołaniem do Ojca powinno być wołanie o co? O więcej Chrystusa. Dzisiaj kościoły idą w drugą stronę, coraz mniej Chrystusa. A my powinniśmy wołać o więcej, a więcej Chrystusa. To w pewnym sensie jakby nie było też więcej Ducha Świętego, więcej Jego działania w nas i pośród nas, więcej owocu Ducha Świętego, więcej działania darów Ducha Świętego. Czy modlisz się o więcej Chrystusa w swoim życiu? To też uczy nas, jak walczyć z grzechem w naszym życiu. Tę walkę możemy wygrać jedynie w mocy Ducha Świętego. A wygrywamy ją, gdy Chrystus staje się większy w nas, gdy poznajemy Go bardziej, gdy wzrastamy w Jego miłości głębiej, gdy wzrastamy w Chrystusa właśnie, w poznaniu Jego w miłości do Tego, który nas umiłował i wydał samego siebie za nas, aby nas stawić doskonałych przed swoim Ojcem. Im więcej Chrystusa w nas, tym mniej, tym łatwiej pokonać grzech. Tym łatwiej pokonać grzech. Więc to pokazuje nam, jak bardzo potrzebujemy Ewangelii, czyli dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. To pokazuje nam, jak bardzo potrzebujemy Kościoła, zboru, który jest świątynią Ducha Świętego. To pokazuje nam, jak bardzo potrzebujemy naszych braci i sióstr w Panu, którzy mają dar Ducha Świętego, którzy służą i którym my możemy służyć. Potrzebujemy siebie nawzajem, żeby wzrastać w Chrystusa, żeby wzrastać w uświęceniu. I zakończę modlitwą apostoła Pawła z listu do Efezjan. Trochę przerobiłem, żeby to pasowało do naszego tekstu. Znaczy, w sensie wszystko jest właściwe, tak? Tylko że zamiast apostoł, to jest zamiast przekazania tego jako modlitwy Pawła, to zrobiłem, żeby to była nasza modlitwa, czyli zmieniłem zaimki, tak? Z tego powodu zginamy nasze kolana przed Ojcem, od którego nazywane jest wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swojej chwały sprawił, byśmy przez Jego Ducha zostali posileni mocą w wewnętrznym człowieku, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w naszych sercach, a my, zakorzenieni i ugruntowani w miłości, byśmy byli w pełni zdolni uchwycić wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. I poznać przewyższającą poznanie miłość Chrystusa, abyśmy zostali wypełnieni aż po całą pełnię Boga. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić daleko więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy. Temu niech będzie chwała w zgromadzeniu i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen.